W uchu na świat, północno-zachodnia Afryka i kraj położony i nad Oceanem Atlantyckim, i nad Morzem Śródziemnym, Maroko, które zwiedzać będziemy z pasjonatem podróżowania, prodziekanem do spraw rozwoju i współpracy Wydziału Inżynierii i Zarządzania Politechniki Białostockiej, Łukaszem Nazarko. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W jaki sposób Maroko pojawiło się na horyzoncie twoich planów podróżniczych?
Politechnika Białostocka, na której pracuję, ma szerokie kontakty z uczelniami nie tylko europejskimi, ale też z innych kontynentów. I w 2019 roku nadarzyła się właśnie okazja, żeby zacieśnić relacje z jednym z większych i ważniejszych uniwersytetów w północnej Afryce, Chadi Ayad w Marrakeszu w Maroku. I właśnie tam na krótką wizytę wybraliśmy się z delegacją z uczelni.
2019 to właściwie na chwilę przed pandemią udało się wam tam dotrzeć.
Tak, to był grudzień 2019 roku, więc rzeczywiście na chwilę przed.
Jeśli lecimy do Maroka z Polski, to gdzie dolatujemy?
Myślę, że większość osób, które z Polski docierają do Maroka, to docierają tam liniami czarterowymi, wakacyjnymi do nadoceanicznych kurortów marokańskich, które reklamują się jako te, które mają najwięcej słonecznych dni w roku. Nasza grupa doleciała do Maroka, do Casablanki, ikonicznego miasta, można powiedzieć, które wiele takich konotacji z kulturą też zachodnioeuropejską i zachodnią w ogóle ma. I to jest chyba dobre miasto do rozpoczęcia rozmowy o Maroku. Kiedy słyszymy dość tajemnicze słowo Casablanka, to przywodzi to nam na myśl film z lat 40. z Humphreyem Bogartem, jednocześnie jakąś taką tajemniczość Afryki Północnej, jakąś dekadencję tamtych lat. I w sumie człowiek nie wie za bardzo, czego się spodziewać. Jednak ląduje w dużym, bodajże dwumilionowym mieście z dużym portem, z dość rozwiniętą i buzującą gospodarką, które ma mało wspólnego z jakimś takim czarem filmu z lat 40. I Casablankę można polubić na pewno, ale nie dlatego, że ma jakiś wyjątkowy, tajemniczy klimat, ale dlatego, że jest ciekawym, dużym miastem, w którym sporo ciekawych rzeczy można doświadczyć.
Kiedy powiedziałeś Casablanka, to pierwszy kadr, który zobaczyłam przed oczami, to właśnie był wspomniany film i scena pożegnania kochanków.
I jeśli chodzi właśnie o ten film Casablanka, to jest zrekonstruowana kawiarnia z tego filmu, gdzie można kawę wypić. Nie jest to jakby oryginalne miejsce, ale replika, która daje trochę takiego smaczku.
I można poszukać tych nawiązań do filmu.
Można. Jest też ciekawe miejsce, które z kolei nawiązuje wystrojem do filmu Wielki Gatsby.
Którymi ścieżkami prowadziły cię współczesne spacery po Casablance?
Warto po Casablance po prostu pochodzić. Część centrum Casablanki jest właśnie odzwierciedleniem tych silnych powiązań kolonialnych z Francją. I centrum, nazwijmy to historyczne Casablanki, to jest właśnie taka dzielnica Art Deco, gdzie ta architektura zupełnie nie jest afrykańska, arabska, ale jest taka właśnie europejska, ale w bardzo dobrym, spójnym stylu Art Deco. I to w takiej przestrzeni fajnie jest się poruszać, kiedy jest ona jeszcze nasycona tym marokańskim kolorytem. No i jeszcze w Casablance pewnie kroki każdego gościa skierują się nad ocean, gdzie zbudowano dość niedawno potężny meczet Hasana II, jedna z większych tego typu muzułmańskich budowli na świecie, zbudowana z wielkim przepychem, ale też wielkim gustem. I jest to taki kompleks z otwieranym dachem, który pozwala też modlącym się odczuwać bryzę z nad oceanu. Jest to potężny meczet, otwarty dla zwiedzających, dla mężczyzn i kobiet, co istotne. Z jednej strony jest to oczywiście struktura, która nawiązuje do tradycji dawnych i głębokich islamskiej architektury, a z drugiej nie stroni też od rozwiązań nowoczesnych. Wspomniany już otwierany dach oraz na przykład wykorzystanie metali, które nie podlegają korozji czy utlenianiu w związku z bliskością morza i soli. A więc na przykład kandelabry wykonane z tytanu. To wszystko robi wrażenie, choć w zestawieniu z takimi bardziej historycznymi miejscami kultu w Maroku to jednak ten ogromny meczet nie robi takiego wrażenia przesyconego duchowością, ale bardziej takiego monumentu, za pomocą którego ktoś coś komuś chce udowodnić.
Zaczęliśmy od Casablanki, gdzie powinniśmy ruszyć dalej?
Z Casablanki można wyruszyć w wielu kierunkach, w zależności od tego oczywiście, ile mamy czasu i jakie mamy preferencje. I możemy wyruszyć zarówno drogą lądową, odwiedzając różne miejsca, zarówno na wybrzeżu, jak i w głąb kraju. Nasza wyprawa była podporządkowana celom służbowym i naukowym, więc my przeskoczyliśmy
do Marrakeszu.
W powietrzu do Marrakeszu. I to jest chyba dla większości numer jeden, jeśli chodzi o marokańskie destynacje. Marrakesz to ta taka kwintesencja Maroka.
Co w tym miejscu zachwyci turystę z Polski?
Klimat, architektura, smaki, zapachy, coś dla ciała, tradycyjne hamamy, łaźnie. Jak najbardziej. Owoce, warzywa, przyprawy do oporu.
Takie miejsca, które musimy zobaczyć w Marrakeszu.
Poczynając od takiego historycznego centrum, plac Jemaa el Fna, zresztą chyba wpisany na listę UNESCO, jest tętniącym życiem miejscem zarówno w dzień, jak i w nocy, z mnóstwem miejsc do zjedzenia, do zakupów, ale też miejscem, gdzie wciąż ktoś gra na instrumentach, śpiewa. I sławne też teatry uliczne, które tam występują, są bardzo ciekawym zjawiskiem. Także na pewno Jemaa el Fna. Marrakeska Medina, czyli powiedzmy sobie to taka starówka, nie jest, o ile wiem, czymś równie fascynującym czy takim unikalnym jak Mediny w niektórych innych miastach w Maroku, choćby w Fezie. Natomiast tak czy siak one mają wspaniały klimat i dla Europejczyka z tej części świata, w której żyjemy, spacery po tych uliczkach i chłonięcie szczegółów architektonicznych, podwórek, tych drzwi, tych okiennic, tych uliczek jest bardzo ciekawe, przyjemne i takie odświeżające. W takich ulicach trafimy na jakiś ciekawy sklepik, na jakiś ciekawy warsztat
rzemieślniczy
czy artystyczny, lub też właśnie łaźnię publiczną, bardziej przypominającą nasze spa, gdzie można też doświadczyć różnych zabiegów typu masaż i kosmetyka, też szczególnie takim promowanym specyfikiem do zabiegów kosmetycznych jest olej arganowy, który jest pozyskiwany z orzechów uprawianych w Maroku. Ten olej arganowy jest dość cenny. On jest w większości wytwarzany przez spółdzielnie, gdzie kobiety znajdują zatrudnienie. I byłem w takim miejscu, w takiej górskiej wiosce, gdzie właśnie kobiety zajmowały się wytwarzaniem tego oleju arganowego i dzięki temu zarabiały na życie.
Takie manufaktury można zwiedzać?
Tak.
Marrakesz, kiedy przeglądasz zdjęcia z wyjazdu do Maroka, to jakie kadry jeszcze z tego miasta wracają?
Marrakesz nie od dziś wzbudzał pozytywne emocje w takiej śmietance artystyczno-kulturalnej europejskiej. Tam często bywali Beatlesi, Rolling Stonesi, a Yves Saint Laurent, takie bożyszcze mody XX wieku, miał tam swoją wspaniałą willę ze wspaniałymi ogrodami, które po jego śmierci stały się dostępne jako miejsca do zwiedzania.
Jedna z atrakcji turystycznych.
Tak, te ogrody można zwiedzić, tę willę można zwiedzić i jest tam też muzeum Yves Saint Laurenta poświęcone jego twórczości. To jest też ciekawe doświadczenie dla takiego profana jak ja, który mody jako pewnej formy sztuki nie rozumie, ale się stara. I oglądanie tych kreacji Yves Saint Laurenta, które były w jakiś sposób przełomowe, rewolucyjne, jest ciekawe i kształcące po prostu. Także można pojechać do Afryki Północnej, do Marrakeszu, żeby dowiedzieć się czegoś na temat europejskiej kultury. To jest też ciekawe.
A sama willa?
Sama willa ma piękny, intensywno-niebieski kolor, a w środku jest wypełniona różnymi przedmiotami związanymi z życiem i z twórczością i w Saint Laurenta.
Czasami zapominamy, że Maroko to nie tylko wybrzeże, to nie tylko ocean i Morze Śródziemne, no ale też góry Atlas.
Absolutnie. I tu znowu masowa kultura zachodnia, czy to wiemy, czy nie, czy sobie to uświadamiamy, czy nie, to jednak korzysta z dóbr przyrodniczych Maroka i w takich filmach jak Gladiator, czy Mission Impossible, czy Gra o Tron, część scen było kręcone w Maroku i szczególnie w górach Atlas. Atlas Wysoki, najwyższe w Afryce pasmo górskie, które z Maroka w kierunku Algierii
prowadzi,
jest miejscem, które przyciąga zarówno te osoby, które wspinaczką zajmują się już tak na poważnie, ale też góry Atlas są świetnym miejscem na wędrówki górskie dla ludzi, którzy nie mają jakiegoś specjalnego przygotowania alpinistycznego. I te wędrówki górskie zapewniają raz możliwość obcowania z wspaniałą przyrodą, wspaniałymi krajobrazami, ale też doświadczenia tej lokalnej kultury, która w tych oddalonych od miast miejscach żyje. I właśnie tam te berberyjskie wioski zachwycają lokalizacją, urzekają prostą architekturą i kolorystyką, która zlewa się z górami i z otoczeniem. I tutaj być może taka praktyczna wskazówka, z której ktoś będzie mógł skorzystać. Za pośrednictwem portalu Airbnb natrafiliśmy na wspaniałego przewodnika, który zabrał nas w góry Atlas. Młody chłopak z berberyjskiej wioski przyjechał po nas i busikiem pojechaliśmy na wspaniałą, jednodniową wędrówkę po górach z oglądaniem wodospadów, strumieni, kontaktem z małpami żyjącymi tam na zboczach gór i z gościną w domu właśnie tego chłopaka, gdzie w bardzo prostych, ale jednak bardzo takich serdecznych, ciepłych i przytulnych warunkach mogliśmy zjeść posiłek i nawiązać, myślę, taki szczery, miły kontakt z prawdziwymi ludźmi. Nie tylko jakby z przedstawicielami biznesu turystycznego, ale po prostu z ludźmi.
Czyli udało się dotknąć tej lokalności.
Tak, tak, przynajmniej takie wrażenie odniosłem.
No i te krajobrazy wokół gór Atlas, inne niż takie, które klasycznie kojarzylibyśmy z pustynią.
Tak, tak, góry Atlas też są bardzo różnorodne i z jednej strony można podziwiać takie surowe, suche, jednolite, kolorystycznie krajobrazy, a z drugiej, tam gdzie jest wyżej i tam gdzie jest woda, strumienie górskie, to zaczyna bardzo bujnie rozwijać się roślinność i tam wtedy w tych dolinach jest bardzo zielono i bardzo, bardzo marowniczo. Gaje oliwne.
Winna latorośl.
Tak, o ile Maroko jest krajem muzułmańskim, więc tam konsumpcja alkoholu przez ludność lokalną nie jest duża, ale winorośl jest uprawiana i wino jest produkowane i jest ono niezłej jakości i można je kupić i posmakować.
Góry Atlas w Maroku to są pasma wysokie, gdzie będziemy mieli czterotysięczniki. Z najwyższym 4167 metrów jest też pasmo średnie, okolice 3000 nad poziomem morza, ale rozumiem, że takie spacery, wycieczki to raczej dolinami.
Tak, tak. To jak najbardziej w niższych partiach, gdzie dojeżdża się samochodem i dzięki jakiemuś lokalnemu przewodnikowi można po bezpiecznych i komfortowych szlakach, nawet bez
specjalnego przygotowania.
Bez specjalnego przygotowania i nawet jeśli ktoś nie zabrał ze sobą jakichś bardzo dobrych butów do chodzenia, to w średnich butach do chodzenia też da radę.
I kondycyjnie jest przystosowane do możliwości każdego.
No, taką jednodniową wycieczkę w góry Atlas udało mi się właśnie poczynić ze skręconym stawem skokowym, także to nie jest jakieś strasznie trudne.
Góry Atlas dla każdego.
Tak.
Jak smakuje północno-zachodnia Afryka?
Zupełnie nie czuję się na siłach, żeby jakoś generalizować, jak smakuje północno-zachodnia Afryka. Natomiast tam, gdzie jest ciepełko i tam, gdzie jest woda, to bardzo dużo rzeczy dobrze smakuje. I faktycznie tak jest w Maroku. Jak do tego jeszcze dołożymy morze, to zupełnie można powiedzieć, że mamy
raj dla smakoszy.
Tak.
Które potrawy urzekły ciebie?
Ja mam w głowie swoje takie obrazki, które gdzieś mi utkwiły w głowie i nie wiem, być może nie jest to zupełnie reprezentatywne, czy nie jest to zupełnie typowe, ale pierwsze zdjęcie, które mam w głowie, to świeże ostrygi na rynku w Kasablance. Czyli wszędzie tam, gdzie jest bezpośredni dostęp do morza, to jednak wszystkie morskie żyjątka są bezpośrednio dostępne i
warto je spróbować.
I ostrygi kojarzą nam się z takim bardzo ekskluzywnym jedzeniem, a tam w bardzo takich właśnie prostych, niezobowiązujących warunkach targu rybnego, czy targu w ogóle, można właśnie na straganie poprosić, żeby pan lub pani otworzyli ci nożem taką ostrygę, skropili cytryną i to jest bardzo, bardzo smaczne i bardzo ciekawe i wcale nie takie drogie. Także owoce morza w Maroku dzięki oceanowi, dzięki Morzu Śródziemnemu, to jest punkt numer jeden.
Pierwszy kadr smakowy, ostrygi. Co tak. dalej?
Drugi mój kadr smakowy to jest coś płynnego. To jest sok z granatów wyciskany na ulicy w Marrakeszu. Często można natrafić właśnie na takie mobilne stragany wypełnione granatami, czy też innymi owocami, które są na żądanie klienta przetwarzane na sok. To jest pyszne i to jest zdrowe i to jest regenerujące i po trudach nocnych zmagań z uliczkami Marrakeszu to taka duża porcja świeżego soku z granatu to działa jak taki życiodajny eliksir. Polecam właśnie świeżo wyciskane soki.
A ja myślałam, kiedy powiedziałeś o płynnym doznaniu smakowym, że wymienisz harire, zupę ze świeżej kolendry, soczewicy, fasoli, jagnięciny. Podobno bardzo charakterystyczna potrawa dla Maroka.
Soczewica, tak, jagnięcina, tak, w wielu różnych postaciach. Pewnie jeszcze trzeba by było do tego dołożyć kuskus, prawda? I jeszcze lepiej, gdyby było to przygotowane w takim jedynym swoim rodzaju stożkowym, ceramicznym naczyniu zwanym tajin.
I to mamy kolejny kadr.
Tak. I to jest właśnie ten kolejny kadr, te tajin, czyli te właśnie dania w takich stożkowatych naczyniach. Bardzo pyszne są też te tajin bezmięsne z wszelkimi warzywami. I wciąż czekam na zaproszenie od mojego kolegi z Politechniki, który właśnie przywiózł takie naczynie do Białegostoku i obiecał, że nam przygotuje tajin. Także Macieju, ja jestem gotowy.
Wyzwanie rzucone. I jeszcze coś słodkiego na deser?
Słodycze marokańskie są podobne do takich bliskowschodnich. Czyli dużo orzechów, dużo miodu, duża dawka bardzo słodkich rzeczy. I po takiej dawce wszelakich słodkości bardzo dobrze jest wypić to, co jest takim koronnym marokańskim ciepłym napitkiem, mianowicie herbata z miętą, zielona herbata z miętą. To można powiedzieć, że cała kultura picia tej zielonej herbaty z miętą. Bardzo taki spektakularny i wymagający chyba sporej wprawy jest sam proces nalewania do tych wąskich, wysokich szklaneczek tej herbaty z miętą, ponieważ nalewa się ją z takich dzbanuszków, imbryków blaszanych z dużej wysokości. I to jest takie dość typowe, że kelner czy gospodarz tak mniej więcej z metra nalewa nam herbaty do tej szklaneczki, ale są oni na tyle wprawieni, że zazwyczaj nie rozlewają.
Przy smakach marokańskich nie zapominamy o oliwkach.
Coś, co się nam kojarzy z krajami śródziemnomorskimi, jest też w Maroku, a i owszem. I też udało nam się złożyć taką krótką wizytę w tłoczni, gdzie oliwa z oliwek była tłoczona, wykorzystując takie właśnie tradycyjne metody tłoczenia na zimno, gdzie wielkie kamienne żarna ugniatały oliwki i taka oleista masa wypływała z tych urządzeń, po czym była tam na miejscu od razu wstępnie odfiltrowywana i do butelek przelewana i można było od razu na miejscu sobie kupić. Smak tej oliwy jest inny niż to, do czego my Europejczycy jesteśmy przyzwyczajeni. Ja bym go nazwał takim może ostrzejszym, bardziej takim pierwotnym, bardziej takim nieoczyszczonym, ale przez to też bogatszym. Nie każdy polubi, ale warto spróbować.
Maroko to jest jeden z tych krajów, gdzie na turyście nie zrobi wrażenia stolica.
Tak, pewnie pytając nawet, jakie miasto jest stolicą Maroka, no to mało kto wie, ja sam nie wiedziałem. To miasto nazywa się Rabat i no z racji tego, że jest to stolica, jest centralnie położona w Maroku, natomiast rzadko kiedy leży na szlaku odkrywców i turystów, którzy chcą poznać i odwiedzić Maroko. Rabat ustępuje takim właśnie miejscom jak Marrakesz, jak Casablanca, jak Fez.
Mówi się o Maroku, że to jest kraina tysiąca krajobrazów.
Można wodzić po mapie Maroka od północy na południe albo od zachodu na wschód i wtedy sobie uświadomić, że faktycznie zróżnicowanie krajobrazów i ich piękno jest w Maroku niesamowite. Od wspaniałych właśnie takich oceanicznych i nadbrzeżnych widoków, też zróżnicowanych, bo mamy wspaniałe historyczne miasta nad brzegami oceanu, które właśnie no, zyskują jeszcze na swojej urodzie właśnie dzięki bliskości wody, ale mamy też miejsca, gdzie to nie wytwory ludzkiej ręki w połączeniu z wodą są takie dla naszych oczu smaczne, ale właśnie brak tych wytworów ludzkich. Wspaniałe plaże i skały. Jest plaża, gdzie ogromne skalne łuki schodzą do wody i człowiek pod tymi wielkimi skalnymi łukami to jest wręcz jak kropeczka. A kiedy słońce jest już blisko zachodu, to wszystko to się rozświetla takim czerwonym światłem, które z kolei dalej się odbija w wodzie i w piasku. Także na pewno takie krajobrazy robią ogromne wrażenie. I kiedy się będziemy poruszać w kierunku kontynentu, no to pomijając właśnie te krajobrazy miast, rynków i meczetów, medin i suków, to znowu wychodzimy na marokańską prowincję i mamy gaje oliwne, gaje cytrusowe, później doliny z jeziorami, strumieniami i wodospadami w górach Atlas, później coraz wyższe góry, aż po takie surowe, już właśnie gołe szczyty Atlasu Wysokiego. Następnie miasta jednolicie wykonane z takiej rdzawej, czerwonej gliny. To właśnie są te sceny z Gladiatora, które możecie Państwo przywołać. Znowu kolejne bardzo malownicze obrazki, aż dojdziemy do Sahary, takiej zarówno skalistej, jak i tej bardziej piaszczystej, gdzie właśnie znowu takie ikoniczne, typowe przedstawienia piaszczystej pustyni z sznurem wielbłądów kroczących po szczycie jakiejś wydmy. To wszystko też jest w Maroku.
Wspomniałeś o wielbłądach.
Powszechne zwierzęta domowe, nazwijmy to, w takich krajach jak Maroko. I kto nie miał szansy jeszcze dosiąść takiego zwierzaka, to jest to wykonalne w wielu miejscach i jest to bardzo, bardzo też sympatyczne doświadczenie z takim zwierzakiem się zaprzyjaźnić przez chwilę.
Zamiast jazdy konnej, jazda na dromaderze, tak. To jedna z atrakcji turystycznych
tak.
Maroka.
Choć jazda konna również.
Wśród zwierząt, które potrafią zaskoczyć w Maroku, to jednym z moich ulubionych są fenki. Takie rudzielce z odstającymi uszami.
Liskopieski.
Tak, z puszystymi ogonami. Bardzo charakterystyczne zwierzaki, które lubią żyć w stadzie i są przyjazne również dla człowieka.
Jeśli już w temacie zwierząt jesteśmy, to też wrażenie mogą robić zaklinacze żmij czy węży, których można spotkać gdzieś na targach, na rynkach marokańskich miast.
To jeszcze muflony, taki rodzaj owcy z charakterystycznymi
rogami,
właśnie
tak,
rogami.
To zawsze robi niesamowite wrażenie obserwowanie, jak te kopytne górskie zwierzaki z jaką łatwością i gracją skaczą po bardzo stromych i skalistych zboczach. I kiedy już człowiek myśli, że no to już chyba jest ostatni skok tego zwierzaka, to okazuje się, że absolutnie nie, że z wielką łatwością te zwierzęta pokonują takie stromizny i takie uskoki.
Chciałbyś wrócić do Maroka?
Jasne. Zazwyczaj, kiedy udaje mi się gdzieś być, często jest to związane z moją pracą, to konkluzja po takiej wizycie jest taka, że chciałbym tu wrócić z rodziną, chciałbym tu wrócić z żoną, z synami i odkryć jeszcze nowe rzeczy właśnie wspólnie, bo chyba to jest w podróżach takie najbardziej spełniające, że można tę radość odkrywania z kimś dzielić.
Tego ci życzę i pięknie dziękuję za spotkanie. Gościem Ucha na Świat był pasjonat podróżowania, ale też prodziekan do spraw rozwoju i współpracy Wydziału Inżynierii i Zarządzania Politechniki Białostockiej Łukasz Nazarko. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.